Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, 14 rozdział. Będziemy czytali od 17 do 24 wiersza. Pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Czytamy od 17 do 21 wiersza. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Lubię tę historię, bo jest to jeden z takich momentów wielkości Abrahama. Tak patrząc ze strony bardziej duchowej, to można powiedzieć, że Abraham na takie najwyższe wyżyny wzniósł się wtedy, kiedy zawarł przymierze z Bogiem i jak czytamy, uwierzył i Bóg mu poczytał to za sprawiedliwość. Uwierzył, czyli uznał, zrozumiał, że ta jego wędrówka, to jego chodzenie po Kanaanie, to jego wyjście z ojczyzny ma jakiś sens, czemuś służy i jest wolą Bożą i Bóg ma jakiś plan wobec niego i będzie mu błogosławił. No i później jak ofiarował Izaaka, to też był taki moment szczególnej chwały, zarazem moment wielkiej wiary. My często podkreślamy tutaj gotowość Abrahama do złożenia tej ofiary, natomiast w liście do Hebrajczyków, gdy Abraham jest podany jako bohater wiary, to jest podkreślone coś innego. Jest podkreślone to, że Abraham w tym momencie jak gdyby wierzył w to, że nawet jeżeli tego swojego syna będzie musiał mu coś zrobić, to go odzyska. Tutaj bardziej był punkt ciężkości położony na jakąś taką głęboką wiarę w to, że Boże działanie jest niezależne od faktów, w ogóle nie przeszkadzają fakty i cokolwiek się będzie działo, to Bóg spełnia swoje obietnice i może to robić. Także to były takie, można powiedzieć, wielkie momenty, które niosą za sobą jakiś taki bardzo silny też duchowy ładunek. To ta historia, którą przeczytaliśmy przed chwilą, wydarzyła się przed tymi wydarzeniami, wydarzyła się również zanim Abraham zawarł przymierze z Bogiem, ale tutaj Abraham też postępuje w sposób taki, który warto naśladować. Abraham nie zawsze postępował, można powiedzieć, do końca właściwie, niektóre jego zachowania były dziwne. Dziwnie się zachowywał na przykład w Egipcie, dziwnie się zachowywał wobec Abimelecha, dziwnie się trochę zachował i nie do końca umiał jak gdyby odnaleźć się w tej sytuacji, kiedy miał dwie zbuntowane kobiety w domu i syna Ismaela i to jak potraktował i Ismaela i Hagar też, to też może budzić pewne wątpliwości, więc jak każdy człowiek również i Abraham nie był doskonały, ale nie zmienia to faktu, że miał również momenty wielkości i to, co czytaliśmy tutaj, to jest właśnie taki moment wielkości Abrahama. Nie czytaliśmy tej historii całej, ale myślę, że pamiętamy, o co tam mniej więcej chodziło. Chodziło o to, że jego bratanek Lot dostał się do niewoli. Dostał się do niewoli, bo mieszkał w Sodomie. Sodoma została zdobyta przez obce wojska. Jako łup tam mieszkańcy zostali zabrani do niewoli. No i Lota też to spotkało. Abraham się o tym dowiedział i zorganizował ekspedycję w celu odbicia Lota. I jak wiemy ze Słowa Bożego, się to udało. Jest to dość zaskakujące, bo pięciu królów tam z Sodomy, Gomory, jeszcze kilku innych nie potrafiło pobić tych wojsk, które najechały Kanaan, natomiast Abraham skrzyknął kilkuset ludzi i mu się to udało. No, za chwilkę jeszcze do tego nawiążę. W każdym razie Abraham odbił Lota, odbił też przy okazji wszystkich tych innych jeńców, chyba też odzyskał wszystkie całe to mienie, które zostało zrabowane, no i z tej takiej zwycięskiej wyprawy wraca do domu. Wraca do domu i w tym momencie wychodzi mu na spotkanie dwóch ludzi. Wychodzi mu na spotkanie Melchisedek, i wychodzi mu na spotkanie król Gomory. Gdyby tak tutaj użyć jakiejś symboliki, to można by powiedzieć, że jeden, czyli Melchisedek, tutaj reprezentuje dobro, reprezentuje Boga, a drugi to wcielenie zła i wcielenie grzechu, czyli król Sodomy. Czyli Abraham wraca ze swojej drogi i spotyka na swojej drodze dobro i zło. No i tutaj już w tym momencie wie, że może nie do końca będzie łatwo, albo że przynajmniej jest to kolejny jakiś tam, kolejna próba, którą tak jak to w historiach, ciekawych historiach bywa, no, kolejna próba, z którą będzie się musiał jakoś zmierzyć. Kilka słów o Melchisedeku. Melchisedek jest tutaj akurat przedstawiony dosyć zwyczajnie. W zasadzie gdyby tylko Biblia wspominała go w tym miejscu, to w zasadzie ta postać nie obrastałaby żadną, że tak powiem, legendą. Autor listu do Hebrajczyków, nawiązując do Melchisedeka, używa języka, który może, choć nie musi, ale może sugerować, że była to jakaś postać nadziemska. Niektórzy tutaj widzą wręcz wcielenie Syna Bożego. Ja osobiście uważam, że niekoniecznie trzeba iść w tym kierunku. Natomiast też nie musimy dzisiaj tego rozstrzygać, bo z jednego powodu. Niezależnie od tego, czy na Melchisedeka patrzymy jak na zwykłego człowieka, czy widzimy w nim tutaj kogoś więcej. Jak mieliśmy ostatnio w niedzielę studium listu do Hebrajczyków na mojej grupie, no to tam się grupa wyraźnie podzieliła i byli zwolennicy tego poglądu, że Melchizedek to był po prostu człowiek, który sobie w tamtych czasach żył. No i byli też tacy, którzy mocno tutaj optowali, że to była wręcz jakieś prawcielenie Jezusa Chrystusa objawione tutaj Abrahamowi. No, każdy może tutaj uważać jak chce. Natomiast, co jest ważne, w jednym i drugim przypadku Melchizedek tutaj jest reprezentantem Boga. O tym warto pamiętać, no bo jest wyraźnie napisane, że był on kapłanem Boga Najwyższego. Pełnił rolę kapłana, pełnił ją, można powiedzieć, legalnie. Nigdzie nie ma wzmianki w Biblii, że moglibyśmy tutaj stwierdzić, że to był jakiś uzurpator. Bóg jak gdyby to jego kapłaństwo uznawał i on tutaj te wszystkie swoje funkcje kapłańskie pełnił. Więc tutaj nie ma najmniejszych podstaw, żeby kwestionować jego autorytet jako przedstawiciela Boga i dlatego tutaj też wspomniałem o tym, że tutaj wręcz symbolicznie można go uznać za przedstawiciela tego, co boskie, tego, co dobre, tego, co prawe i właściwe. Melchisedek jako kapłan wychodzi na spotkanie Abrahama. No, trochę to dziwne, bo to tak trochę wygląda, jak on by się spóźnił. Rola kapłana i cała robota kapłana była zawsze największa do zrobienia przed bitwą, a nie po bitwie. To kapłan miał przed bitwą załatwić przychylność bogów, to kapłan miał złożyć ofiary, to kapłan miał się dowiedzieć o tego, jaka jest wola Boża. Kapłan miał robotę przed bitwą, a nie po bitwie. Kapłan robił swoje i wojsko szło do bitwy, tak przynajmniej starożytność była ułożona. No tu jest odwrotnie, bitwa była stoczona, wszystko rozstrzygnięte, wszystko wiadomo co jak, a tutaj nagle się pojawia kapłan, którego no nie było na pewno wtedy, kiedy Abraham ruszał do bitwy. Ale Abraham tutaj robi nieciekawą rzecz. No robi rzecz, która po prostu myślę ma swoją wagę i warto jej się chwileczkę przyjrzeć. Abraham przyjmuje od Melchisedeka błogosławieństwo i daje mu dziesięcinę. W tej dziesięcinie, tu znowu też chcę podkreślić, nie ma nic magicznego, nadzwyczajnego, no po prostu dziesięcina to była dola kapłana, więc tutaj no, Abraham dając Melchisedekowi dziesięcinę uznał go za Bożego kapłana. Natomiast też tutaj Melchisedek wypowiada takie znamienne słowa: Bóg Najwyższy, niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. No można powiedzieć gładka ogólnikowa formuła odwołująca się do Bożej łaski, do Bożej opatrzności. Tyle tylko, że tutaj znowu chcę zwrócić uwagę na jedną taką ważną rzecz, która myślę jest czymś, co może nam się przydawać również w naszym życiu. Nie czytamy tutaj o tym, aby Abraham wyruszając na tą wyprawę w jakiś szczególny sposób zabiegał o bądź to Boże błogosławieństwo, bądź o w ogóle Boże prowadzenie. Może coś takiego było, może nie, no ale w każdym razie relacja biblijna tego nie zawiera. Raczej ten opis sugeruje pewną spontaniczność tej reakcji, pewien pośpiech w działaniu, można powiedzieć pewien odruch. Za tym odruchem Abraham poszedł i to swoje dzieło wykonał. Natomiast wracając, uznaje w pełni to, że to Bóg mu dał zwycięstwo, że to dzięki Bożej pomocy, dzięki Jego łasce to zwycięstwo nastąpiło. No, ktoś może powiedzieć, no to jest oczywiste, no jeżeli pięciu królów nie dało rady, bo przedtem była bitwa, w której król Sodomy, król Gomory i tam jeszcze kilku, trzech innych królów biło się z czterema innymi królami i tych czterech pobiło tych pięciu, więc tam było czterech królów, którym pięciu nie dało rady, a tutaj jakieś pospolite ruszenie Abrahama no, ich dogoniło i pokonało. No i tutaj możemy oczywiście dywagować, czy to był cud, czy to nie był cud. No znowu oczywiście nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. W każdym, bo ktoś mógłby powiedzieć, ten sam fakt, że Abraham tutaj odniósł zwycięstwo, dowodzi, taki, to jest taki ewidentny Boży znak. Ale z drugiej strony musimy zwrócić uwagę na to, że no, na przestrzeni dziejów zawsze tak było, że odrobina odwagi, czasami odrobina bezczelności, połączona z elementem zaskoczenia, może przynieść naprawdę niesamowite efekty. Abraham wykazał się odwagą, zdecydowaniem. Rzucił, wręcz taki bezczelny sposób zaatakował wojska, pewnie od niego silniejsze, ale i zaskoczył, być może to już było po bitwie, więc pewnie byli rozprężeni, może byli pijani, może byli w ogóle w jakimś takim stanie rozkładu, no, więc być może to zwycięstwo było łatwo. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że w tym momencie nieważne było to, na ile sama bitwa, czy na ile sam triumf Abrahama, po ludzku patrząc, w jakiś taki bezpośredni sposób wskazywał na to, że tutaj była ręka Boga, Boża pomoc i Boże działanie. To nie miało znaczenia. Abraham i tak wiedział, że Bóg jest z nim. Abraham i tak wiedział, że to Bogu wszystko zawdzięcza. Abraham i tak wiedział, że cokolwiek się wydarzyło, to się wydarzyło z woli Boga i wydarzyło się dlatego, że Bóg tak chciał. I to jest taka lekcja, którą myślę, że warto byśmy wszyscy zapamiętali, bo my czasami podchodzimy trochę do tego tak, że chcemy widzieć Boże działanie tylko wtedy, kiedy się na przykład rzucamy z tą przysłowiową motyką na słońce i bierzemy się za rzeczy niemożliwe. Nie mówię, że takie rzeczy nie mają miejsca, ale w życiu człowieka wierzącego szczególnie powinno być też coś takiego, że cokolwiek robimy, nawet jeżeli robimy to naturalnymi metodami, i nie dzieje się nic nadzwyczajnego, to i tak winni jesteśmy wdzięczność Bogu, winni jesteśmy Jemu chwałę, winni jesteśmy uznani, że to On nam błogosławi i nie powinno nam przychodzić że do głowy nawet coś, że pewne rzeczy przychodzą jak gdyby nam same albo zawdzięczamy je sami sobie. Abraham nas tutaj w taki bardzo prosty i oczywisty sposób uczy wdzięczności, uczy też uznania Bożej łaski, zawsze wtedy, kiedy spotyka nas dobro, wtedy kiedy spotyka nas powodzenie. I można powiedzieć, że właśnie Bóg w ten sposób stoi za wszystkimi rzeczami, które się dzieją w naszym życiu, również za tymi, które, no, tak jak pewnie było tutaj w tym przypadku, nie były przedmiotem, czy też treścią jakichś naszych szczególnych modlitw, bojowań przed Panem, czy tego typu rzeczy. Wiadomo, że każdy z nas ma swoje sprawy, które mu leżą na sercu. Każdy ma jakieś takie sprawy, które, no, można powiedzieć, o które bojuje z Bogiem, modli się i tutaj oczywiście wtedy ze szczególną jakąś taką wrażliwością podchodzimy do poszukiwania odpowiedzi Bożej na tę naszą modlitwę, do odpowiedzi na te pytania, które Bogu zadajemy. Ale zawsze będzie tak, że nigdy nie będzie tak, że wszystkie obszary naszego życia, wszystko to, co się mogłoby wydarzyć w naszym życiu, jesteśmy w stanie wręcz jak gdyby przewidzieć w naszych modlitwach. I również w takich sytuacjach tutaj jest dobrą rzeczą, jeśli niejako automatycznie, niejako z nawyku, niejako odruchowo przypisujemy Bożemu błogosławieństwu i Bożej pomocy wszystko to, co nas dobrego spotyka, co nam się udaje, co nam w jakiś sposób wychodzi. Bóg stoi za każdą dobrą rzeczą w naszym życiu i powinniśmy Mu być za to wdzięczni. I właśnie tutaj też wracając do tego obrazu, zawsze gdy szczęśliwie wracamy z jakiegokolwiek przedsięwzięcia, z jakiejkolwiek misji naszego życia, niejako Bóg nam wychodzi na spotkanie. Obyśmy Go nie pominęli, aby nie było tak, że Go nie zauważymy, aby nie było tak, że zapomnimy oddać Mu chwałę, podziękować, wywyższyć i uznać to, że On jest naszym Panem, że w Jego ręku jesteśmy i że od Niego wszystko zależy. Tutaj Abraham miał właśnie ten przywilej, miał ten piękny moment, kiedy mógł oddać Bogu chwałę, w momencie, kiedy uwieńczył powodzeniem swoją misję i swoje działanie. No, ale oprócz Melchisedeka, oprócz spotkania z Melchisedekiem, które myślę, że do pewnego stopnia było dla Abrahama przyjemnością, w końcu jeden i drugi czcili tego samego Boga, można powiedzieć, mówili tym samym językiem, to Abrahama czekało jeszcze spotkanie z królem Sodomy. I tu już po prostu tak, tak miło nie było. Ale Abraham i w tym przypadku daje nam lekcję tego, jak w podobnych sytuacjach możemy, można czy powinniśmy postępować. Abraham nie chciał mieć wiele wspólnego z królem Sodomy, natomiast los sprawił tak, że ich drogi w pewnym momencie się zeszły. I to w taki sposób można powiedzieć dość, no, dość wyraźny, dość można powiedzieć widowiskowy. To, co robi tutaj Abraham, to udziela nam wszystkim bardzo dobrej lekcji tego, jak dać do zrozumienia komuś, że się nie chce mieć nic wspólnego z jego postawą, z jego grzechem, z jego zachowaniem, z jego złem, mimo tego, iż czasami no, nie da się uniknąć tego, że na naszej drodze czasami będą stawać różni ludzie, różne sytuacje. Można by nawet powiedzieć, że będziemy uwikłani w różnego rodzaju sytuacje, kontakty, których może byśmy nawet sobie nie życzyli. Abraham tutaj w ogóle wykazuje się dwoma rzeczami, które są bardzo pomocne i przydatne w życiu i warto na nie spojrzeć, warto się nad nimi zastanowić i myślę, że warto też je stosować w naszym życiu. Pierwsza rzecz, taka najbardziej oczywista, tutaj Abraham daje taki bardzo jednoznaczny dowód tego, że nie jest człowiekiem pazernym. Abraham był bogaty, ale nie był pazerny. Gdy tutaj chodziło o podział bogactwa, Abraham absolutnie nie chciał mieć nic wspólnego z bogactwem, które no, mogłoby mieć jakieś konotacje powiązania ze złem. I tutaj w ogóle nie chciał słyszeć o tym, że mógłby coś dostać od króla Sodomy. On z tym człowiekiem nie chciał mieć nic do czynienia, a na pewno nie chciał jego bogactwa. No, ludzie, którzy są pazerni, w tym momencie pewnie mieliby mały problem, bo bogactwo zawsze kusi. Akurat no, Lot jest tutaj przykładem człowieka, który no, dla jakichś takich doraźnych korzyści jak gdyby nie umiał sobie wyznaczyć granic w życiu, których nie należy przekraczać i po prostu jak widział korzyść, to w korzyść wszedł. Nie zastanawiał się nad tym, jakie ona niesie za sobą jakieś konsekwencje czy innego rodzaju następstwa. Abraham jednoznacznie tutaj tą granicę postawił. Król Sodomy to nie był jego ulubiony bohater i też od tego człowieka nic nie chciał. Król Sodomy był grzesznikiem i to takim grzesznikiem, którego wszyscy w okolicy znali. Abraham nie chciał mieć z takim człowiekiem nic wspólnego. Ale jest jeszcze druga sprawa, która jest chyba nawet ważniejsza i której będę chciał poświęcić nieco więcej uwagi. Mianowicie Abraham tutaj dokonuje czegoś takiego, co pozwoliłem sobie nazwać odróżnieniem powinności od polityki. Odróżnieniem tego, co człowiek powinien zrobić od wszelkiego rodzaju spekulacji na temat tego, co wypada, co jakie będzie miało konsekwencje. O co tutaj chodzi? Zacznę może trochę od takiej refleksji na temat ludzi wierzących w ogóle i tego, co czasami się obserwuje. Patrząc na zachowanie ludzi wierzących, można odnieść wrażenie i tutaj bym się ku temu skłaniał, że będąc na miejscu Abrahama, pewnie wielu z nich w życiu by nie wyruszyło na tą wyprawę w pościgu za Lotem. Dlaczego? Ano dlatego, że zaczęliby sobie zadawać różnego rodzaju pytania. Odłożyliby na bok kwestię swojej powinności, kwestię wręcz swojego obowiązku. No w końcu to jest krewny, w końcu to jest człowiek bliski, to jest w końcu ktoś, kto potrzebuje pomocy, więc powinienem go ratować. Natomiast zaczęliby sobie zadawać pytania typu na przykład, a czy ten Lot sam sobie nie zawinił? A czy jak ja pójdę tego Lota uwolnić, czy on doceni mój wysiłek? Czy on wyciągnie z tego właściwe wnioski? I co jeszcze? A co będzie, jeżeli ja pójdę ratować tego Lota? Wszyscy mnie uznają za sojusznika Gomory. Przepraszam, Sodomy, no Sodomy i Gomory. Więc zobaczcie, ten święty Abraham, on tutaj w jednym sojuszu z królem Sodomy i Gomory i walczy i gdzieś tam idzie i wpakuje się w jakieś awantury. No, wszystkie te obawy są jak najbardziej prawdziwe. Jeżeli spojrzymy na tą historię, to możemy je tylko potwierdzić. Tak, Lot był sam sobie winien, no bo postanowił mieszkać w Sodomie. Nie przeszkadzało mu to, że są tu ludzie grzeszni, no którymi ciąży Boży sąd. Jest jeszcze gorsza rzecz. Lot nie wyciągnął z tej historii żadnej nauczki. Co zrobił Lot po tym, jak go Abraham uwolnił? Gdzie wrócił? Do Sodomy. Żadnych wniosków, żadnej refleksji. Po prostu no, odzyskał wolność, więc wrócił do miejsca, które było dla niego źródłem kłopotów i można powiedzieć, a jeśli tutaj patrzeć na ratunek duszy Lota, no bo Abraham, można powiedzieć, ciało Lota uratował, ale z punktu widzenia ratunku duszy Lota, to była porażka. Ten człowiek jak gdyby był tutaj zupełnie nieprzemakalny, jeśli chodzi o swój stan duchowy. No, jeśli chodzi o politykę, no to Abraham rzeczywiście na chwilę stanął po stronie Sodomy. No tyle tylko, że właśnie bardzo sprytnie się z tej polityki za chwilę wyłgał. Natomiast chcę zwrócić uwagę tutaj na to, że Abrahamowi w tej całej historii nie chodziło właśnie o kwestie polityczne, o jakieś tam spekulacje na temat tego, co ludzie powiedzą, tylko chodziło mu o to, że miał pewną powinność do wykonania. I tej powinności, jak gdyby na niej się skupił, bez snucia jakichś tam spekulacji na temat tego właśnie, jak to zostanie ocenione i czy nawet doceni to ta osoba, której tą pomoc mielibyśmy wyświadczyć. Zastanówmy się. Tutaj oczywiście no, jestem daleki od generalizowania, jestem daleki od jakiegokolwiek oskarżania, ale zastanówmy się. Czy nie jest tak, że nieraz się zastanawiamy, czy warto komuś pomagać? Z tej perspektywy zadajmy sobie pytanie, czy on to doceni? Czy na przykład on się w rezultacie tej naszej pomocy nawróci? Albo czy warto działać na rzecz jakiegoś dobra z ludźmi niewierzącymi, z ludźmi złymi? No właśnie po to, żeby nie być posądzonym o to, że nie wiem, wspieramy czyjeś poglądy, czyjąś postawę, czyjś grzech. No, jeżeli pomagamy człowieku upadłemu z winy grzechu, to może zostaniemy posądzeni, że w tym momencie nie mamy jakichś tam zastrzeżeń do jego postępowania i jego właściwego zachowania. Ja czasami obserwuję nawet w rodzinach takie sytuacje, w rodzinach chrześcijańskich, gdzie w rodzinie wiadomo, są różni ludzie, rodziny się nie wybiera, więc na różne czasami okazy się we własnej rodzinie trafia. Często wokół nas żyją ludzie, którzy no, na przykład ponoszą różnego rodzaju konsekwencje swoich własnych grzechów, błędów. I bywa czasami tak, że mamy taką postawę, że zamiast być jakimś takim otwartym w chęci niesienia pomocy, to raczej skłaniamy się ku temu, żeby może, nie wiem, zachować dystans, odwrócić się, bo w ten sposób, nie wiem, chcemy je wychować, nawrócić. No, różne czasami są te sytuacje, ale generalnie jak gdyby chciałbym tutaj postawić takie pytanie, czy czasami nie bywa tak, że miarą naszej gotowości do tego, by nieść komu pomoc, jest ocena to, jak bardzo w naszej ocenie dana osoba jest osobą, nie wiem, wierzącą, czy też potencjalnie wierzącą, czy też wartą tego, aby taką naszą pomoc otrzymała. I ta sama sytuacja może dotyczyć wszelkich osób, które są z różnych powodów, na przykład, nie wiem, wykluczone, no, generalnie traktowane jako osoby złe. Nie chodzi mi tutaj absolutnie o to, że my w tym momencie powinniśmy rzucić wszystko i pomagać na prawo i na lewo komu się da i tylko na przykład, nie wiem, organizować akcje charytatywne, tak jak to niektóre odłamy kościołów właściwie tylko w tym kierunku poszły. To nie o to chodzi. Ale też z drugiej strony warto przypomnieć sobie to, że Pan Jezus w Ewangelii Łukasza powiedział taką rzecz, że jeżeli coś robicie dobrego, tam chodzi konkretnie o zapraszanie, o wyprawianie uczty, to róbcie to tym osobom, które się wam nie odwdzięczą. To oczywiście można patrzeć na to w sposób tylko taki czysto materialny, odwdzięczenia materialnego, ale człowiek wierzący, człowiek, który jednak ma w sobie tą Bożą miłość, też jest przygotowany na to, że no, nieraz robi wiele dobra ludziom, którzy absolutnie mu za to ani nie podziękują, ani się nie odwdzięczą, a już na pewno nie przyjmą takiej postawy w następstwie tego naszego działania, jakbyśmy sobie życzyli. I tu Lot jest takim właśnie przykładem człowieka, który no, Abraham z należeniem życia go ratował, on wrócił sobie do Sodomy i dalej tam po prostu brnął w tej swojej głupocie, w tym swoim większym lub większym grzechu, w każdym razie no, jakiejś takiej zupełnej bezmyślności można powiedzieć. Abraham w takiej sytuacji kierował się przede wszystkim powinnością tego, że coś powinien zrobić. To jest, bym powiedział, nawet takie bardzo ludzkie, takie bardzo oczywiste. To jest kwestia, bym nawet powiedział, honoru, kwestia niepodlegająca dyskusji. I Abraham w tej kwestii zachował jakąś taką czystość i spójność myślenia, działania i po prostu zrobił, jak to się często mówi, zrobił to, co do niego należało, zrobił to, co zrobić był powinien. I nie zawracał sobie sprawą kwestiami politycznymi. Natomiast ta polityka go nie zostawiła i w pewnym momencie wróciła. Ten król Sodomy wyszedł na jego spotkanie. Nie wiem, na co ten król Sodomy liczył, no chciał się rozliczyć. Ale chciał się rozliczyć z nim trochę jak ze swoim sojusznikiem. I tutaj Abraham postępuje w sposób taki jednoznaczny, który pokazuje nam na to, że można robić te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy przed chwilą. Można czasami nawet, nie wiem, stać się sojusznikiem złego człowieka, w żaden sposób nie wikłając się w jego grzech, w jego zło, wyraźnie dystansując się od jego postawy. Abraham wyraźnie, i tutaj jest to dla nas lekcja, że można. Człowiek wierzący może być konsekwentny w pokazaniu czegoś takiego, że nie chce mieć nic wspólnego z swoim grzechem, nie chce mieć nic wspólnego z układami, w których jesteś, z twoim towarzystwem, w jakim się znajdujesz. Może nawet z samym tobą nie chce mieć do czynienia. Ale żadna z tych rzeczy nie powstrzyma mnie od tego, aby wobec ciebie, osoby, która w jakiś sposób, nie wiem, jesteś mi bliska, albo którą w taki czy inny sposób Bóg postawił na mojej drodze, zachować się przyzwoicie i przyjść z pomocą właśnie tym ludziom, którzy w tych okolicznościach mają prawo od nas tej pomocy oczekiwać. Czy on miał prawo oczekiwać pomocy od Abrahama? Miał, bo to był jego krewny. Nie mówię tutaj, to nie chodzi mi o to tylko, że w tym momencie mamy się skupić na krewnych, choć czasami też no, tutaj właśnie w naszych relacjach rodzinnych tego różnego rodzaju obowiązki mamy. I powtarzam raz jeszcze, nie chodzi o to, żeby teraz tylko zajmować się działalnością charytatywną, ale chodzi o to, żeby być otwartym na przyzwoite, honorowe, właściwe zachowanie wtedy, kiedy jest na nie pora i równocześnie tak jak Abraham robić to tak, aby nie dać się uwikłać w różnego rodzaju układy i pułapki, które gdzieś tam mogą za tym się kryć. Zatem wracając jeszcze do całej tej historii. Dla mnie dwie takie ważne lekcje z postawy Abrahama. Pierwsza to właśnie, wrócę tutaj jeszcze do tego wątku wdzięczności Bogu. Bądźmy Bogu wdzięczni zawsze. Zawsze, gdy nam się coś udaje. Zawsze, gdy zwyciężamy. Zawsze, gdy jest dobrze. Niech Bóg będzie tym pierwszy, który od sobie odbierze z tego chwałę. Niezależnie od tego, czy to było w następstwie naszych modlitw, czy nie, czy innych okoliczności. Bóg stoi za całym naszym życiem, stoi za wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, więc też należy mu się chwała za wszystko, co nas w życiu spotyka. Druga sprawa, bądźmy zawsze gotowi na to, aby postępować przyzwoicie i dobrze. Tam, gdzie sytuacja czy życie wymaga nas poświęcenia, wykazania się odwagą i tam, gdzie jak gdyby jest powinność, nie politykujmy. Tam, gdzie jest powinność, jak gdyby nie twórzmy różnego rodzaju przeszkód, czy nie stójmy rozważań tam, gdzie trzeba działać. Natomiast w naszym działaniu też właśnie działajmy tak, aby to, co nieraz jest złe i niewłaściwe i się pojawi na naszej drodze, nigdy nas nie skalało i abyśmy zawsze, tak jak Abraham tutaj, umieli się w sposób jednoznaczny od tego dystansować. Amen.